Radio Kraków.
Są już goście zapowiedzeni. Goście, jak wspomniałem, niecierpliwi, częściowo przynajmniej, będący tu dużo wcześniej. Bardzo mi miło, będziemy rozmawiać o pieczywie, o fermentach, o zakwasach, o pochlebstwach. Będziemy mówić sobie pochlebstwa i mam nadzieję, że nie będziemy bardzo zmęczeni na sam koniec. Goście z trzech fantastycznych rzemieślniczych piekarni z Krakowa, Marta Kubacka z Pochlebstwa, Patryk Kołecki ze Zmączonych i cześć. Mateusz Laszczyk z Fermentu. Super mi miło, że tutaj jesteście z nami. Nigdy nie widziałem tylu naraz utalentowanych piekarzy w jednym pomieszczeniu na tak małych metrach kwadratowych, więc jestem tym podekscytowany bardzo. Powiedzcie mi, tak zacznijmy sobie od takich opowieści prywatnych, o tym, jakimi wypiekami pachniało u was w domu, jak pamiętacie chleb z dzieciństwa i czy zjadaliście, wracając z piekarni, chleb po drodze, czy to nie był wasz ulubiony produkt. Kto zacznie? Marta.
To jest w ogóle ciekawa u mnie historia, chyba u każdego jest ciekawa zawsze historia z tym. U mnie jakoś szczególnie wypieków takich domowych ten temat nie do końca istniał, bo moja mama się pieczeniem za bardzo nie zajmowała, więc kupowaliśmy chleb w Poznaniu, jestem z Poznania, więc było tam troszkę takich piekarni i mam wrażenie, że ta połowa lat 90., bo to są mniej więcej te czasy, kiedy ja mam jakieś wspomnienia z bycia małą, to jeszcze był ten czas, że w takich trochę sieciowych, ale mniejszych piekarniach dało się dostać bardzo, bardzo fajne pieczywko. I pamiętam, że tak jak ja zazwyczaj byłam taka, no, taka węglowodaniara, że lubiłam raczej jasne pieczywo, słodkie rzeczy, ale pamiętam właśnie, jak kupowałyśmy z mamą chleb żytni właśnie prosto z piekarni, jak jeszcze był ciepły, to zawsze panią prosiłam, czy tam mama prosiła, żeby odciąć piętkę i piętka w drodze musiała zawsze zostać zjedzona. Więc to też jakby na pamiątkę tego u nas w piekarni zawsze jak ktoś poprosi o kromkę dla dziecka, to zawsze ukrajamy, nie ma z tym żadnego problemu. Ale to jest takie główne pieczywowe wspomnienie, jakie ja mam z dzieciństwa.
Okej, Patryk?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja z dzieciństwa nie mam z jakichś wspomnień z chlebem. Pamiętam tylko, że chleb zawsze był, chleb się jadło na śniadanie, na kolację. Nieodłączny element jakby naszej diety rodzinnej, ale to nie było nic nadzwyczajnego. Nigdy nie zapadł mi w pamięć w sposób taki, że wracam wspomnieniami, jaki to był dobry chleb. To po prostu był chleb i tyle. Aczkolwiek jestem z małego miasta w województwie opolskim, gdzie jest silny wpływ Śląska, to znaczy moja babcia Godo, więc to były Niemcy i tak dalej. W każdym razie mamy tam, w Oleśnie jest jedna piekarnia niemalże przy samym rynku, Parowa się nazywa, i wokół niej zawsze przechodząc, czy to do szkoły, czy ze szkoły, czy później już do liceum, zawsze super pachniało. Zapach unosił się po prostu wokół, no z 500 metrów. I ten zapach bardziej mi utkwił w pamięci niż smak chleba. Bo zawsze było tak, że super pachniało, ale wchodząc tam, no to już nie było nic nadzwyczajnego, bo to były wypieki takie, jak były wszędzie w tych czasach, czyli początek 2000 roku może. No nic nadzwyczajnego w każdym razie, no ale ten zapach czuć po prostu było wszędzie i bardziej on.
Doskonale cię rozumiem, bo u mnie na osiedlu też była piekarnia obok i on mnie z kolei budził zawsze w nocy, to znaczy wtedy, kiedy piekł się chleb, rzeczywiście wspominam noce z otwartym oknem, dokładnie z tym zapachem. Mateusz, a u ciebie?
U mnie była taka sytuacja, że na podwórku, tam na tej wiosce, gdzie mieszkałem, stał stary, 100-letni piec chlebowy. I babcia od czasu do czasu piekła te chleby swoje, tak nazywała za 3 żytni. Widziałem, jak ona to robiła, później na takiej stolnicy dużej to zarabiała ten chleb. Jakby nigdy specjalnie na to nie zwracałem uwagi, ale w pewnym momencie było tak, że wszystkie te auta z piekarni, które u nas przez wioskę przejeżdżały, każda produkowała ten sam chleb. To było naprawdę słabe, nic specjalnego, ani wypieczony. Niespecjalnie wspominam dobrze ten chleb. Natomiast później, jak babcia stwierdziła, że nie będziemy już kupować chleba od nich i sama co tydzień robiła 5 dużych bochenków, takich 3,5-kilowych, w takim piecu opalanym drewnem, to od tamtego czasu właśnie coraz bardziej mi się zaczęło to podobać i byłem w takim okresie, że przed maturą sam zacząłem z babcią robić ten chleb i właśnie tak się zaczęła moja przygoda z tym piekarnictwem i właśnie ten chleb najbardziej tak najmilej wspominam ze swojego tego okresu dzieciństwa.
Te 5 bochnów to było na ile osób?
To było tak, że no zazwyczaj się piekło tam 2 razy w tygodniu czy raz w tygodniu. No i na przykład takie 2-3 chleby zostawiliśmy dla siebie, a zawsze jak jakiś sąsiad przyszedł, czy ktoś komuś w podziękowaniu dawałeś taki chleb i zawsze każdy był taki pod wrażeniem, bo nieraz ktoś przyszedł koło domu, coś zrobił, jakąś drobną rzecz. Czy na podwórku, bo tam mamy gospodarstwo rolne i wyglądało to tak, że jak ktoś dostawał taki chleb, czy na przykład letnicy, którzy do nas na wieś przyjeżdżali, to oni byli tak pod wrażeniem, że później cały czas przychodzili. No i później ja się zajmowałem tym chlebem mocniej.
Okej, okay. Tak, a powiedz mi, jak czujecie, czy Polska jakoś wyróżnia się na tle innych krajów, Europy chociażby, z tym, co się piecze i jak się piecze? Czy macie takie poczucie, że jak pojeździmy trochę po świecie, to mniej więcej dostaniemy to samo? Czy czujecie jakąś wyjątkowość Polski, czy w podejściu do chleba, czy w rodzaju pieczenia chleba?
Zdecydowanie tak. Ja część mojego życia spędzam z moim mężem w Kopenhadze i tam dużo, no z racji wiadomo tym, czym się zajmuję, dużo rozmów prowadzę na temat czy chleba, czy wypieków. I mam ogromny problem wytłumaczyć za granicą, czym jest drożdżówka. W zasadzie wszędzie, gdzie bym nie pojechała na zachód od Polski, to takim standardowym asortymentem cukierniczym są jednak wypieki z ciasta francuskiego. W zasadzie prawie każdy ma croissanty, prawie każdy ma jakieś danisze, inne wariacje z ciasta francuskiego lub pokrewnych. Natomiast nie spotkałam się tak w takiej standardowej ofercie z taką typową drożdżówką, no bo drożdżówka to też jest coś takiego ciekawego, no bo to nie jest brioszka do końca, mimo że ciasto jest takie podobne do brioszkowego. No i my też bardzo korzystamy w naszych drożdżówkach z dobroci natury, że jednak faktycznie u nas drożdżówki to jest produkt sezonowy, że ten szał na jagodzianki. No nie spotkałam się z czymś takim nigdzie gdzie faktycznie odwiedzam te piekarnie. I nikt tak naprawdę do tego stopnia, że właśnie nie za bardzo wiem, jak to wytłumaczyć, więc wydaje mi się, że drożdżówka to jest taka mega polska rzecz. No i jeżeli chodzi o asortyment chlebowy, no to też my jesteśmy bliżej wschodu, więc u nas jest już dużo żyta, które też nie jest takie ciężkie, jak na przykład duńskie chleby, które są mega przepełnione ziarnami, a nasz pszenny też nie jest taki z kolei jasny, jak francuskie bagietki, nie?
Ja, jeżeli chodzi o drożdżówki, to nie będę za bardzo tutaj wchodził w polemikę, bo ja się cieszę, że przychodzą do nas akurat goście z zagranicy i nie wiedzą, co to jest, bo tak jak większość z was doskonale wie, my nie używamy drożdży, więc u nas słowo drożdżówka w ogóle jest wykluczone. Ja wiem, że tam dzikie drożdże i tak dalej, ale chodzi o ten sam zamysł tego, żeby tłumaczyć, że my nie robimy na drożdżach. Ale jeżeli chodzi o chleby, z tego co mi się wydaje, to prawda nie miałem okazji w ostatnich latach pojeździć trochę po Europie, ale z tego co wiem, co widziałem w Niemczech między innymi, Niemcy też dużo używają żyta, tak jak i my, czy tak jak Marta wspomniała, na wschodzie, z tym, że wydaje mi się, że oni robią właśnie takie bardziej zbliżone do europejskich chlebów, to znaczy właśnie też z większą domieszką żyta czy innych zbóż ciemniejszych. A jeżeli chodzi o Polskę, to I tak moim zdaniem wydaje mi się, że nasza scena piekarnicza na tle europejskiej jest bardzo niedoceniona, bo u nas używa się każdego rodzaju zboża, płaskórki, samoprzy i tak dalej, gdzie na zachodzie to jest towar mega niszowy i super jest wychwalany, że to nie wiadomo co, a u nas tak naprawdę większość piekarni na co dzień używa takich odmian zbóż.
Ja myślę, że tak jak z tego, co powiedziałem, byłem w Anglii, Francji, w Niemczech, Belgii, w Holandii i jak tam zawsze byłem na kilka tygodni czy takie krótkie przejazdy, gdzie się stawało, to pieczywo było takie mocno napompowane, tak, takie widać, że to jest duża produkcja, a niespecjalnie tam się na tym skupiali. Tak w Anglii to były oczywiście dużo było, może nie dużo, ale kilka widziałem w Brighton, w miejscu tam, w którym byłem przez prawie pół roku. No były chyba ze dwie takie piekarnie podobne do tych naszych, które tutaj prezentujemy. I miały naprawdę smaczny chleb, ale to był głównie pszenny chleb i nic poza tym. Drożdżówek te też niespecjalnie. We Francji było naprawdę nieźle, ale to pieczywo na przykład też było za konkretną cenę, jak chciało się coś lepszego zjeść. No zresztą podobnie jest u nas. Natomiast no tak, to dążę, to my naprawdę mamy super pieczywo i wydaje mi się, że przodujemy tutaj w Europie, nie tylko w konkurencji z tą zachodnią, ale naprawdę jesteśmy mocni w tym, co robimy.
To prawda, ja powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy trafiam w jakiejś restauracji, że ktoś mi daje chleb tostowy do czegoś, to myślę sobie, Boże Święty, po prostu w kraju, w którym jest tak dobre pieczywo, tak łatwo dostępne, dawanie komuś czegoś takiego jest jak po prostu uderzenie go w twarz. Ale z drugiej strony, bo Patryk, powiedziałeś o tym, że nie zawsze doceniamy. Ja jeżdżę do Niemiec, do swoich przyjaciół, mówią, że to za czym tęsknią najbardziej, to jest chleb po prostu i że jak co wam przywieźć, pytanie, od razu jest chleb, a drugie moje zaskoczenie wielkie zeszłoroczne było takie, że jak pojechaliśmy do Norwegii i polecono nam najlepszą podobno w Oslo piekarnię i poszliśmy do tej piekarni, kupiliśmy ten chleb, rzeczywiście był przepyszny i po jakimś czasie ktoś do mnie napisał na Instagramie po tym, jak oznaczyłem tę piekarnię, że pomagał trochę jakby w otwieraniu tej piekarni i że przyjechałam Monika Walecka z całej w Mące i po prostu ona ich nauczyła ten chleb piec, więc w zasadzie trafiłem w Norwegii do polskiej piekarni, bo wszystko było robione według polskich zasad wprowadzonych przez Monikę. Ale powiedzcie mi, czy macie też takie poczucie, bo oprócz jakby tych smaków, tego, z czego się robi, zastanawiałem się nad tym wczoraj, czy jest jakieś specjalne podejście w ogóle Polaków do chleba, co nie? To znaczy, że jest jakiś taki związek chleba z religią w Polsce, jakiś bardzo mocny i że czy on jest jakby, czy czujecie to jakoś? To znaczy, że Polacy, nie wiem, jakoś bardziej dbają, że to jest jakiś taki produkt, którego nie wolno wyrzucać i tak dalej. Czy on jest jakoś święty i macie takie poczucie, że ten chleb jest święty, czy w ogóle to nie macie czegoś takiego w głowie?
Mi się wydaje, że w moim przypadku, czy ludzi, którzy u nas pracują, to tak, ten chleb jest szanowany i nawet jak mamy jakieś, coś nam zostaje po produkcji, co się nie sprzeda, to zawsze suszymy ten chleb, później przyjeżdża czy to jakiś gospodarz z pobliskiej wioski, czy też od razu oddajemy gdzieś na właśnie jakieś cele charytatywne, tak jak teraz właśnie pomoc dla Ukrainy, czy też dla sióstr na ulicy Warszawskiej, bo tam też im dosyć mocno pomagamy. To jednak to, co pamiętam z tego, jak byłem w domu uczony, to jak chlebek upadł, to trzeba było go podnieść, pocałować. Może już teraz tego się nie stosuje, bo to wszystko było za dziecka, tak jak babcia czy rodzice pokazywali. Natomiast kiedy wracam do domu i widzę, jaki szacunek jest do chleba, to jak najbardziej tak, u nas jest bardzo mocno zakorzenione to, że ten chleb plus ta religia, która u nas mimo całej tej laicyzacji społeczeństwa, to jednak jest bardzo ważny i raczej nikt się tego nie wstydzi.
Ja mam jakieś takie bardzo antropologiczne refleksje i też tak sobie myślę w kontekście poprzedniego pytania i tego, że nasza scena piekarnicza polska jest niedoceniana. ja obserwując różne polskie tradycje, mam takie poczucie, że ta rola kościoła kulturowa, która się gdzieś tam pojawiła, i myślę o chlebie też jako właśnie jakimś kulturowym nośniku wręcz, że ta rola kościoła, ona jest dlatego tak silna, że jednak ona w czasach PRL-u była taka jednak w mocnej opozycji, tak, do tego, co było rządowe, co było nienawidzone. W związku z tym ten kościół dlatego gdzieś tam się pojawia w takich trochę dziwnych miejscach, no bo jak chleb i kościół, to jakby no jasne, że religia katolicka jakby korzysta z alegorii chleba, tak, i to jest ważne, ale jakby tak fizycznie przy śniadaniu, nie, chleb i kościół, no tak trochę mi się to nie składa, ale właśnie myślę sobie, że trochę PRL nam zabrał ciągłość takiej tradycji ludowej piekarniczej i to, co gdzie ja wszędzie gdzieś na zachodzie obserwuję właśnie jakąś taką ciągłość czy przepisów, czy jakichś takich wypieków, to teraz się gdzieś u nas odradza, bo jednak ta produkcja pieczywa była przez lata ustandaryzowana. Każda piekarnia musiała robić ten sam chleb baltonowski. W związku z tym teraz fajnie jest to, że my robimy teraz drożdżówki, wy robicie croissanty, a Mateusz, u ciebie są super inne cukiernicze wypieki. I to jest super, że mamy tą wolność i korzystamy z tego, więc mam wrażenie, że ta tradycja gdzieś tam się odradza. Natomiast wracając do tego kościoła, to ja ten wpływ też widzę. Mamy taki odlew betonowy chleba, który przytrzymuje nam drzwi. Mamy klienta, który się zajmuje betonem, on nam kiedyś to zrobił i ludzie uważając, że to jest chleb, potrafili do nas dzwonić, że jak to jest, że w ogóle chleb u nas leży na ziemi. W związku z tym musieliśmy to opisać, że to jestem kamieniem, a nie chlebem, w związku z tym, że oni od razu widzieli, że to nie jest fizyczny bochenek, nie? Także jest bardzo silne i to jest na tyle silne, że budzi bardzo duże emocje, także jak najbardziej gdzieś trzeba o tym pamiętać też.
Tak jak Marta wspomniałaś, że PRL nam zabrał ciągłość i teraz można zobaczyć, że to nie tylko jeżeli chodzi o piekarnie, ale ogólnie o receptury jakieś, ciastka, whatever, że jest coś takiego, że nowoczesna technika, nowoczesna metoda, nowy przepis, innowacyjne podejście i tak dalej, a z drugiej strony są też piekarnia z tradycją, 1860 rok, 1915 i tak dalej, i tak dalej. Są dwa podejścia, a nie ma takiej właśnie, tak jak powiedziałaś, ciągłości, że przez lata się robiło tak samo i tak dalej. Jest albo nowe podejście, albo bardzo stare. A jeżeli chodzi o religię, to ja zbyt religijny nie jestem, co prawda, ale szacunek do chleba był mi wpojony i wydaje mi się, że ogólnie Polacy szanują chleb i jest on uznawany może nawet za święty.
Mm-hmm. A powiedzcie mi jeszcze, mówiliśmy, teraz przenieśmy się z tej polskiej tradycji gdzieś na grunt taki bardziej światowy. Czy macie jakieś takie miejsce, Marta wspomniała o Danii, które uważacie za stolicę chleba? To znaczy, możecie nawet to podjąć jako rodzaj marzenia. Możecie pojechać w dowolne miejsce na świecie na chlebowe wakacje. Po prostu jedziecie próbować pieczywa tego miejsca. Dokąd byście się wybrali? Gdzie chcielibyście spróbować tego pieczywa? I gdzie uważacie, że rzeczywiście warto się wybrać do jakiej części świata, żeby próbować pieczywa?
Ja bym została w Krakowie. W sensie mówię serio, bo ja po prostu mam takie szczęście, że już gdzieś tam piekarnia się na tyle ustabilizowała, że trochę więcej udało mi się w ostatnim czasie pojeździć po świecie. No i kurczę, ten nasz pszenny chleb to cały czas przywożę do domu, bo po prostu nigdzie mi tak pieczywo nie smakuje, jak mi smakują rzeczy, które mogę dostać w Krakowie, bo jednak jest coś takiego w naszej pracowitości tutaj i w naszym takim, myślę, że mogę mówić za naszą całą trójkę, też powinna mówić za siebie, że mam jakieś takie poczucie, że chcemy, żeby te rzeczy były autentyczne, żeby były prawdziwe, żeby to było naprawdę masło smaczne, żeby to nie tylko ładnie wyglądało, ale też było naprawdę wyjątkowe. wyjątkowe i no i ja jakby te rzeczy, które jadłam w różnych krakowskich piekarniach, one są po prostu smaczne. Jakby też zauważyłam, jeżdżąc właśnie gdzieś tam, czy w Kopenhadze nawet, jest, która jest uważana za stolicę też właśnie chlebową przez wiele osób, że te rzeczy są owszem bardzo piękne, są czasem bardzo misternie wykonane, czy są wyjątkowo jakieś opracowane, no takie techniki, tam jest dużo piekarzy, którzy gdzieś tam pracowali w Nomie, czy robili jakieś starze, no ale to jest takie trochę dla mnie takie fine diningowe wypieki, są oczywiście bardzo, bardzo misterne, ale potem jak to spróbuję, to mam takie okej, okay, no dobra, ale jest bardzo tłuste, bardzo ciężkie, niekoniecznie takie, niekoniecznie mi to po prostu smakuje, więc ja bym zaprosiła po prostu influencerów z całego świata, przyjeżdżajcie w lipcu, spróbujcie ze wszędzie jagodzianki, spróbujcie tego naszego wspaniałego chleba, czy żytniego, czy pszennego, czy mieszanego, no i zobaczcie, jak to jest smacznie.
A ja bym pojechał. Ja bym chętnie pozwiedzał. Najbardziej chyba to nie będzie zaskoczenie, ale Tartine, czyli piekarnia uważana kultowa wręcz za wyznacznik chleba rzemieślniczego, chleba, który obecnie króluje na naszych stołach. Bo Chad Robertson wprowadził całkowicie nowe pojęcia związane z chlebem i to było rzeczywiście
rewolucyjne.
Tak jest, dziękuję. I może nie tyle spróbować tego chleba, ale zobaczyć, gdzie to się narodziło właśnie pod względem tego kultu. Ale mam jeszcze o jedną osobę w głowie, z tym, że nie jestem pewny nazwy piekarni, ale jest to Ian Lowe. To jest facet, który uważam, że rozumie zakwas jak nikt inny na świecie. Sam co prawda mówi, że nadal się uczy i tak dalej, ale pojęcia, które on wprowadza, czy to na swoim Instagramie, czy to na swoim blogu, to naprawdę ja myślę, że coś tam wiem, ale czytam jego wpisy z stroną na Wikipedii i różnych chemicznych zagadnieniach, których nie mam pojęcia. Wprowadził między innymi pojęcie słodkiego zakwasu, wprowadzenia cukru do zakwasu, żeby zmniejszyć stres osmotyczny i tak dalej. To jest facet, który naprawdę całkowicie odbiega myśleniem o zakwasie i o fermentacji na wyższy level.
Mateusz już powiedział, że w to samo miejsce by się wybrał.
Tak, w to samo miejsce.
We dwóch taniej może będzie.
Proszę?
We dwóch taniej może będzie podróż.
Ale to nie, może w ogóle zrobić taką wycieczkę.
Spoko, to się dołączę.
Dobra, jedziemy.
To kurczę, myślę, że to trzeba było ugryźć. Natomiast ja myślę, że z tą piekarnią Tartine to jak trochę jest, że świetnie oglądają tych wypieki i to wszystko, ale no, żyjemy w takich czasach, że internet, Facebook, social media tak wszystko rozdmuchały, że ludzie jak tu widzą te filmiki, jeszcze jakaś tam ładna muzyka jest podłożona, to aż człowiek to jeszcze podkreśla to znaczenie takiego pieczywa, że oni tam są najlepsi. A prawdę mówiąc, to takie najlepsze miejsce, gdzie chciałbym jechać, to jest, nie wiem, czy dobrze wypowiem tą nazwę, Poulaine w Paryżu, prawda? Mm-hmm. Oni tam w Londynie mają jedną piekarnię i jedną mają w Paryżu. Wysyłają chleb do chyba 50 krajów w całym świecie. No i też to jest taka piekarnia z tradycjami, że tam wspierali przed wojną, powstała ta piekarnia, partyzantów wspierali podczas wojny, później to syn prowadził tego założyciela, teraz prowadzi to córka. No i tak jak przeglądam sobie te filmiki, które nagrywają, albo ten chleb wielki, który jest nacięty w literka P na górze i są wielkie piece opalane drewnem, typu właśnie chyba to są typu francuskiego, że palenisko jest pod spodem, nie tak jak u nas właśnie było w piecach, gdzie ten żar się rozgarniało na palenisku, a później to trzeba było zgarnąć, tylko pod spodem było palenisko i była taka dysza założona, która opalała ten cały piec, nagrzewała, a dopiero później się wrzucało ten chlebek tam do środka. No i to fenomenalnie ten chleb wygląda i chciałbym tam zejść do tych piwnic, gdzie to wypiekają, ale to jest ogromna firma, no i chciałbym zobaczyć w ogóle, jak to u nich wszystko funkcjonuje. A w Polsce to chciałbym pojechać do pana Bogdana Smolorza, który jest naprawdę wielkim fachowcem, wie co robi i potrafi to wszystko tak też sprzedać i opowiada o tym, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tej postaci. No a my na przykład tutaj w Krakowie działamy również z panem Czesławem Mełsem, który jest fenomenalnym piekarzem, sympatycznym człowiekiem i bardzo bardzo, bardzo też szanuję jego pracę, bo nieraz nam pomaga w jakimś tam udoskonalaniu receptur. Jeszcze tam się często nie możemy z nim dogadać co do niektórych rzeczy, które by chciał nam pomóc wprowadzić, bo nie jesteśmy tego przekonani, ale myślę, że kiedyś jak będzie więcej czasu, to na pewno podziałamy.
Ale co do tego tartin, jeśli mogę, to też jest w ogóle taka ciekawostka, że przecież taki główny pracownik tartin przez lata, Richard Hart, założył piekarnię właśnie w Kopenhadze, w której bardzo często zdarza mi się kupować chleb, bo jest po prostu dla mnie jest najsmaczniejszy, ale ciekawostka jest taka, że oni jak zakładali piekarnię, to w ogóle wzgardzili duńskimi lokalnymi mąkami. Powiedzieli, że oni w życiu tego nie będą piec i specjalnie ściągają do Kopenhagi mąkę z Francji i z Włoch, żeby ten chleb tak wyglądał na bardzo podobny do tartin, więc tak jak bardzo, bardzo ten chleb lubię i jak nie mam swojego, to czy nie wypiekę swojego, to najczęściej tam kupuję, no to jednak właśnie dla mnie ta lokalność jest dużo ważniejsza niż to, żeby to było właśnie wypiekowo jakieś, nie wiem, eleganckie, nie wiem jak to powiedzieć, nie? To tak,
ale
po tartin.
To jest chyba w Stanach ogólnie tak przyjęte, że to wszystko musi wyglądać instagramowo i tak dalej. I bardziej się na tym skupiają, aniżeli na smaku, koniec końców.
Tak.
Powiedzcie mi, dlaczego piekarnie rzemieślnicze są super?
Mnie się wydaje, że w ogóle rzemiosło jest super. To z piekarniami jest tak, że te małe piekarnie rzemieślnicze nowego typu, takie, które my mamy, są fajne przez to, że klient, który przychodzi, widzi, kto to robi, może porozmawiać z tym człowiekiem. Też często mamy piekarnie otwarte, prawda, że widać, jak to pieczywo się wytwarza. I też bardzo miłe jest to, że taki klient może, nie wiem, podziękować albo nawet skrytykować, że kurczę, zrobiliście coś słabego, a wtedy ten piekarz czy ten właściciel musi tam gdzieś zareagować na to domu, bo ta osoba dzięki niej funkcjonuje i też w drugą stronę. Ja na przykład miałem coś takiego, że jak przestałem pracować tutaj w Krakowie w jednej piekarni i po co miałem jakąś tam inną piekarnię, która naprawdę dużo robiła, przeróżne rzeczy i piekarnia taka bardzo duża i tam poszedłem kupować chleb i po drugim czy trzecim dniu mówię, kurczę, no nie bardzo, no i gdzieś tam jechałem właśnie na drugi koniec miasta, czy do ciebie Marta, czy gdzieś tam do... Kto to był wtedy? Zosia była jeszcze wtedy, no to tam jechałem, kupowałem sobie 3 bochenki, coś mroziłem i miałem już na kilka dni czy tydzień do przodu, bo brakowało mi tego chleba takiego, jak ja wcześniej robiłem w tej piekarni, w której pracowałem. No i w ogóle rzemiosło jest super, teraz właśnie widzimy, jak ktoś się czymś zajmuje, a niekoniecznie jest z zawodu, czy to stolarzem, czy jakimś mechanikiem, jeszcze to potrafi fajnie sprzedać i opisać i cały czas też wrócę do tego Instagrama, że można to naprawdę tak zrobić, że ktoś się tym zakocha, prawda? Więc wydaje mi się, że w ogóle to jest taka branża, gdzie to rzemiosło, która sprawia dużo satysfakcji osobom, które to wytwarzają.
Ale rzemiosło teraz jest modne.
Tak.
Zauważcie, że wszyscy teraz są rzemieślnikami, wszyscy są teraz artystami. No ale właśnie, na ile jest są artystami, a na ile rzemieślnikami, bo to wszystko faktem fajnie wygląda na Instagramie i tak dalej, ale to są godziny ciężkiej pracy, dźwigania i tak dalej. To jest ciężka fizyczna praca tak naprawdę. Nie mówię już teraz tylko stricte o piekarnictwie, ale tak jak Mateusz wspomniał, stolarze i tak dalej. To też teraz moda na artystów, bo każdy robi ręcznie rzemiosło i tak dalej. Plus, nie wiem, jakieś robienie talerzy, rzeźbienie w czymś tam. No, tego wszystkiego teraz jest naprawdę sporo, bo to jest, wydaje mi się, modne przede wszystkim. Każdy chce mieć jakiś fach w ręku no i z pasji też dużo. Dużo większy jest dostęp do informacji. Na Instagramie to komuś się spodoba, raz, drugi, trzeci. Była super moda parę lat temu, jak zaczęły wchodzić te wszystkie kulinarne programy typu, nie wiem, z Gordonem Ramsayem i tak dalej. To jeszcze naście lat temu zaczynały się robić modne, czy pierwsze Hell's Kitchen z Marco Pierwajtem, gdzie wydzierali mordę za przeproszeniem na siebie przez półtorej godzinny program, a ludziom się to podobało i chcieli iść na kuchnię. Dużo robi właśnie dostęp do informacji plus telewizja. Znaczy, inaczej, to jest dużo dobrego, bo koniec końców lepiej kupić coś, czy to chleb, czy to, nie wiem, talerz, czy cokolwiek, od rzemieślnika, który naprawdę robi to z pasją, aniżeli, nie wiem, z supermarketu.
Ja jak myślę o tym, dlaczego piekarnie rzemieślnicze są super, to takie dwa takie główne obszary mi się gdzieś w głowie kołaczą, z tym, że chciałabym od razu zaznaczyć, że też z szacunku dla tych piekarni rzemieślniczych, które w Krakowie są od dziesięcioleci i jakby termin piekarnia rzemieślnicza też jest zarezerwowany dla tych piekarni, gdzie po prostu się chleb produkuje ręcznie, bez użycia jakby bogatego parku maszynowego. I takie piekarnie też są, ale ja mam jednak w głowie te piekarnie, posłużę się takim intuicyjnym terminem, takie jak nasza, czyli jednak małe miejsca z tą produkcją na miejscu, trochę prowadzone przez pasjonatów, to właśnie w tym takie dwa obszary mi się gdzieś tam klują. Po pierwsze, ja uważam, że piekarnie rzemieślnicze właśnie takie są super, dlatego że one rozsadzają absolutnie u podstaw myślenie o produkcji pieczywa. Że my pracujemy w ogóle w całości na autorskich przepisach. U nas nie ma wszystkich rzeczy, właśnie uczyliśmy się z książek, z internetu. Żadne z nas, ani ja, ani Karol, mój wspólnik, nie mieliśmy doświadczenia w wypieku chleba gdziekolwiek. Wszystko robiliśmy intuicyjnie, a potem żeśmy to tylko skalowali. Więc jak przychodzili do nas na rozmowę o pracę piekarze z doświadczeniem, z jakimś tytułem, to oni po prostu łapali się za głowę i oni chyba piersi wylegali z krzykiem jeszcze przede mną. Więc to jest takie zupełnie inne myślenie o tym pieczywie, które pozwala nam wprowadzać takie innowacje, które są w ogóle strasznie jakby dla śmiertelnika one nie będą istotne, ale to, że my robimy chleb, który ma 95% hydrację albo po prostu robimy wszystko, kulamy ręcznie, to są rzeczy, które naprawdę nikt tak nie robi. No, pojechałam kiedyś na targi piekarnicze, powiedziałam, że robimy bułkę 130 gramów, to wszyscy się łapali za głowę, ale jak to? Przecież bułka powinna mieć 70 gram i o co pani chodzi? Nie pomożemy pani w tym, bo pani się nie zna na tym, bo pani robi bułki 130 gram, nie? Więc to jest pierwsza rzecz, natomiast drugie, to co mi się kojarzy, to co mi się gdzieś intuicyjnie wyczuwam, to dla mnie to jest kontakt z klientem, który sprawia, że przyjście do piekarni już się robi takim trochę spotkaniem jak w kawiarni, że do nas jak klienci przychodzą, to my tych stałych klientów rozpoznajemy, zanim oni jeszcze otworzą drzwi, to my już pakujemy im chleb, wiemy, kto lubi bardziej wypieczony, kto lubi mniej wypieczone bochenki. I to jest dla nas strasznie ważne, żeby taka codzienna, prosta czynność, ona nie była obojętna, żeby ona była też źródłem radości czy jakiegoś takiego ciepła.
Dla mnie jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której nikt z nas nie powiedział, dlatego ja to dopowiem. Wydaje mi się, że jakby ten chleb regularnie kupuję we wszystkich trzech, więc mogę to powiedzieć, że ten chleb jest ze mną przez jakiś czas. To znaczy, że jak ja po prostu wyjadę sobie na następny dzień i wrócę po na przykład dniu prób, to ten chleb jest dalej dobry. To jest coś takiego, co Mateusz powiedział o tym, że daje się to na przykład, że możecie dawać na cel charytatywny, bo to nie jest chleb, który już jest nie do zjedzenia, tylko to jest chleb, który może być z nami przez kilka dni. I to jest, też wracam do tego tematu, o którym mówiłem wcześniej. No, wiem, że tak tradycja była, że się piekło ten chleb zazwyczaj no, raz w tygodniu, co nie? I ten chleb przez kolejne dni był i był cały czas dobry. I to jest dla mnie jakiś wyznacznik tego. A
powiedz, no w ogóle tak powinno być. No,
że bułka, która po prostu po godzinie, po powrocie ze sklepu już nie jest do zjedzenia, no jest to koszmarne. A powiedzcie mi, jak rozpoznać, że to jest jakby, wiecie, jesteśmy w nowym miejscu, co nie? Widzimy piekarnię. Jak rozpoznać, wchodzimy, bierzemy chleb do ręki, że to jest dobry chleb?
No jak ci smakuje, to jest dobry. Generalnie nie wiem, każdy z nas ma inne preferencje. Jeden będzie wolał ciemniejszy, jeden będzie wolał żytni i tak dalej. Moim zdaniem trzeba się sugerować tylko i wyłącznie tym, czy smakuje. Jeżeli smakuje, to jakkolwiek i czymkolwiek by był weką, nie wiem, chlebem tostowym, jak ci smakuje, super. Dla mnie osobiście na przykład chleb powinien być super skarmelizowany, oczywiście nie spalony, ale bardzo, bardzo ciemny, całkowicie pszenny, to znaczy my mielimy do pszennego świeżą mąkę. No to jest też tak jak ze świeżo mieloną kawą. Zawsze to porównuję, że świeżo mielona kawa też smakuje inaczej niż taka paczkowana. To tak samo jest z mąką i to też naprawdę jest wyczuwalne w chlebie. I dla mnie czysto pszenny, ewentualnie z jakimś dodatkiem kleiku, co my bardzo często robimy, no, głównie owsianka na co dzień, ale każda kasza się świetnie sprawdza. Ten czerstwy chleb zalany piwem, wodą, wygotowany, dodany do chleba, też jest super. Ten chleb jeszcze dłużej zachowuje świeżość niż normalny chleb.
Ja się zgadzam bardzo z Patrykiem w tym, że jeżeli ci smakuje, to jest dobry chleb, bo ja czasem widzę taką tendencję do potrzeby obiektywizowania doświadczenia jedzenia, że to, co my robimy, to jest dobry chleb, a to, co ktoś inny robi, to już nie jest dobry chleb, że to jest jakiś, nie wiem, że nasz jest jakiś prawdziwy, autentyczny.
I standaryzowanie, że ten chleb jest tak dobry jak tu i tu.
Tak.
I że wszystko musi być podobne do tego. A dlaczego nikt nie może zrobić całkowicie innego chleba, który równie byłby dobry?
Tak, no ja mam właśnie też takie poczucie, bo kurczę, kiedyś przyszedł do mnie klient i mówi, jak to jest, że tutaj u was chleb kosztuje 13 zł, a w Lidlu kosztuje 3 zł i to jest dokładnie ten sam chleb. I ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę na to, że to jest taka bardzo dziecięca cecha, to jest zwracanie uwagi na szczegóły. I szczegóły w jedzeniu, i w smaku, i w teksturze, i w tym, jak długo ten chleb się trzyma. Że jeżeli ktoś zwraca uwagę na te szczegóły i faktycznie szuka takiego chleba, to on prędzej czy później do którejś z naszych piekarni trafi. Bo, no bo zobaczy, że kurczę, no może i ten chleb wygląda dobrze, ale następnego dnia się go nie da zjeść. Albo pogada z panią ekspedientką za ladą, która nie będzie w stanie mu udzielić informacji, nie? To jest też dla mnie ważne, jak rozpoznać dobry chleb, jak rozpoznać rzemieślnicze pieczywo, jeśli się go szuka. To właśnie rozmowa ze sprzedawcą, który będzie w stanie udzielić fajnej, kompetentnej, szczerej informacji na temat tego, co sprzedaje, bo to jest też taka podstawa dla mnie edukacji, co się dzieje za ladą właśnie każdego dnia wśród dziesiątków klientów, nie? Że bez tego, no, ja nie jestem w stanie czasem rozpoznać, czy pieczywo jest na zakwasie, czy tylko z dodatkiem zakwasu, no bo czasem to jest po prostu, jakby piekarnie też się bardzo, te przemysłowe bardzo tak wyspecjalizowały w takim nie wiem, czy to nazywać oszukiwaniem, ale w takim...
Marketing.
Tak, w takim marketingu, nie? Że właśnie mamy ciężarówki po Krakowie jeżdżące z napisem tradycja wypieku na zakwasie, nie? I co to tak naprawdę znaczy? To nie znaczy, że kupujesz chleb na zakwasie, ale to znaczy, że ci się wydaje, że to jest chleb na zakwasie, bo przeczytałeś takie hasło. Więc to jest takie... No właśnie tej szczerości mi gdzieś brakuje. Dla mnie dobre pieczywo, no to jest pieczywo szczere, nie? Ale to też dla mnie, nie? Dla kogoś, ktoś sobie może nie pozwolić może nie móc sobie pozwolić na chleb w takiej cenie, jaką my oferujemy i kupuje chleb w Biedronce i fajnie, że tam przynajmniej ma chrupiące prosto z pieca, no.
To znaczy w tym pieczywie, o którym mówicie, to jest zakwas, tylko on tam są dodawane jeszcze takie substancje, które na przykład mamy taką maszynę jak Storzek, gdzie automatycznie jedna maszyna dzieli, dzieża jest wyrzucana do góry, dzieli, inna maszyna leci przez Storzek i na przykład nasze pieczywo, które robimy, które ma dużą hydrację i poza mąką, wodą i solą, to przykleiłoby się do tej taśmy, która miała zaokrąglić to ciasto, a tam po prostu jest to ciasto na zakwasie, ale dzięki pewnym rzeczom ono przejdzie przez ten Storzek, zaokrągli go, wrzuci później odpowiednia osoba do koszyczka, no i można wypiekać. Natomiast no, z tym, po czym poznać dobry chleb, no to przede wszystkim to, że też cena, no, jak jest chleb drogi. No, nie, naprawdę, tak jest. Jak mój dziadek mówił, nie stać mnie na tanie rzeczy po prostu. No, to jest taka... Można na przykład kupić chleb, który kosztuje tam 3-4 zł przy obecnym czasie energii, kosztach surowca czy pracy. No i to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no jak oni tam robią te chleby, no to ile oni płacą tym ludziom, jaką oni tą mąkę kupują, albo no myślę, że no rozumiecie, o co
A macie takie poczucie, że jakbyście mieli po swoim doświadczeniu pracy w piekarniach, co krakowiacy i górale, krakowianie lubią najbardziej? Znaczy macie takie, na przykład, że ktoś pisze i wiemy, że takie z jagodziankami, że wszyscy już po prostu czekamy na te jagodzianki. Czy macie jakieś takie doświadczenie, że jest coś, na co krakowianie czekają najbardziej, o co najczęściej pytają, albo co jest dla nich ważne w tych chlebach?
Właśnie trudne jest to, że każdy pytał coś innego trochę. Tak. Że jedni by chcieli bagietki, inni by chcieli bajgle, jeszcze inni by chcieli kanapki, więc ja nie znalazłam jakiejś takiej jednej cechy w tym i faktycznie jest to trudne, jak klienci przychodzą i proszą o różne rzeczy, no i troszkę nam to zajęło, żeby sobie uświadomić, że ważne jest to, żebyśmy robili to, co my chcemy robić, a niekoniecznie to, co klient, oczywiście te pomysły gdzieś tam, to nie jest tak, że odrzucamy, nie?
Ale że... nie dogodzisz wszystkim.
Dokładnie tak, nie? To, że się nie da, nie? Że, a jedni to by chcieli, żeby było otwarte od 6, a drudzy, że do 20. A
czemu bagietki tak późno u nas na przykład,
tak,
gdzie robimy je zawsze na sam koniec wypieku? Ja się zgadzam z Martą, bo po prostu czasem natłok tych wiadomości, a może byście zrobili to, a kiedyś robiliście to i było super, powinniście wrócić do tego. Gdybyśmy chcieli robić wszystko, gdybyśmy robili wszystko, co chcemy my robić, to już byłoby nie do zrobienia w ogóle w setkach rąk. Ale tak naprawdę robimy to, co chcemy, ale też, tak jak Marta powiedziała, patrząc na rynek i na potrzeby.
Ja w ogóle od roku mam wrażenie, że ale tak ostatni rok mi pokazał bardzo, że krakowianie, może to jest taka nieoczywista odpowiedź, że krakowianie bardzo lubią sezonowe rzeczy, że to nie jest jedna rzecz, którą lubią, ale kurczę, w lipcu każdy przyjdzie po jagodziankę, w listopadzie każdy przyjdzie po rogala, w grudniu każdy przyjdzie po makowiec, a teraz będziemy się objadać pączkami. No. I to jest też takie ciekawe, bo gdzieś musieliśmy my to wykształcić, bo ja pamiętam na początku pochlebstwa to nie było takich tendencji, a teraz faktycznie jest tak, że wszyscy robią te rzeczy i one wszędzie są smaczne.
Ale też robią, to jest, zauważcie, okres, ja przynajmniej to widzę, że to jest okres 2-3 tygodni. Bo dojdziemy do tłustego czwartku, teraz pączki są super, dojdziemy do tłustego czwartku jeszcze ten weekend okej, okay, ale później już pączki nie, już nie.
Już czekam na drożdżówki z rabarbarem.
Tak, na przykład.
Powiedzcie mi w takim razie, jak wygląda rytm pracy piekarni, bo tego, to jest rzeczywiście tak, jak ja wspominam z mojej młodości, że głównie się w nocy pracuje, czy już tak to nie wygląda?
U nas pracuje się w nocy. Pierwsza zmiana jest od 21 do 4, o 5 rano. Kiedyś to było dłużej, ale już miałem z tym duży problem, bo najpierw pracowaliśmy w dzień, ale później jak zaczęliśmy współpracować ze sklepami, z hurtowymi odbiorcami, no to właśnie głównie wtedy robiliśmy cały czas w nocy, a teraz jest tak, że dwóch chłopaków przychodzi na nockę, oni głównie mają wypiek i tam na przykład robią bagietki, no i później jedna, dwie osoby przychodzą w dzień i szykują dla nich przez tamte 7-8 godzin, no i sprzedaż. I tak piekarnia na przykład jest otwarta do 15.
Piekarnia nigdy nie śpi. To znaczy u nas jest tak, że jak wszystko dobrze pójdzie, a czasem są takie dni, że wszystko źle idzie, to u nas piekarnia jest tylko zamknięta akurat między północą a 3, bo my mamy taki tryb dwuzmianowy, który żeśmy wprowadzili w ogóle na wniosek, na prośbę naszych pracowników, żebyśmy faktycznie nie przychodzili wszyscy piekarze na tą 3 rano, bo to jest taka pora, której nawet największe hardkory są w stanie wytrzymać takiej pracy regularnej od 3 rano, nie wiem, maksymalnie 2 lata. Więc my przeorganizowaliśmy trochę produkcję i teraz główną część chlebowej produkcji robimy poprzedniego popołudnia i wieczora i ta zmiana kończy o północy, natomiast słodkie rzeczy i te bardziej time sensitive wypieki, czyli pszenne chlebki czy część pszennożytnich, to robimy od tej 3 i ta zmiana kończy o 11, a w międzyczasie radośnie, przychodzą sprzedawcy i ta zmiana teraz się u nas zaczyna o 5 rano, no i sprzedaż trwa do 17:30, więc się już przeplata z tą popołudniową zmianą. No i jak coś pójdzie nie tak, no to ta popołudniowa zmiana się z poranną spotyka. Często to jest w święta. To jest nawet zaplanowana akcja, że po prostu z rok do rok się przekazuje chleb i jest kontynuacja wypieku. W tłusty czwartek też tak będzie, bo to też święto dla piekarzy. Więc piekarnia no nigdy nie śpi.
A ty o której stajesz?
Ja jestem cały czas na łączach. Jeżeli nie mam je w piekarni, to i tak jestem w piekarni. Może nie ciałem, ale duchem i telefonem. U nas jest troszkę inaczej. Z racji tego, że ja wyszedłem z kuchni na piekarnię, to ja jestem przyzwyczajony do dłuższych dniówek, aniżeli 8 godzin. Więc od początku plan był taki, żeby pracować dłuższe godziny w ciągu dnia, ale mniej dni. Z tego względu my pracujemy 12-godzinny tryb pracy, ale tych dni jest 14, 15, 16 w zależności od miesiąca i potrzeb. I tak, jedna osoba u nas zaczyna zawsze o 12 w nocy i jest tam do 11, 12 maksymalnie. Wszyscy pozostali, w większości przychodzą na 3 i są maksymalnie do 15. Później mamy Inkę, naszą kochaną, która przychodzi na godzinę 5. Kierowcy w międzyczasie, bo żeby rozwieźć towar na punkty, to przychodzą 6, 7. Dziewczyny na sprzedaż też w tych godzinach. No i w dni, w które mamy naprawdę ręce pełne roboty, czyli przed świętami, tłusty czwartek, jak Marta wspomniała, plus u nas już dochodzą czwartki i piątki, mamy też popołudniową zmianę, więc wtedy mamy tryb 24 z rąk do rąk, tak jak u Marty, że przychodzi osoba na 13-14 i jest tam do 12 w nocy, przekazuje zmianę i idzie do domu.
Powiedzcie mi, bo mówicie o rozłożeniu na przykład pieczywa, ale czy dobrze mi się wydaje, że jednak piekarnia to jest coś takiego, co jest najbardziej, to jest taki rodzaj gastro, który jest najbardziej lokalny. To znaczy, że czy macie takie poczucie, powiedział mi to kiedyś Darek w pochlebstwie, że większość gości, klientów, których poznaje twarze, to co ty sama powiedziałaś, to już pakuje chleb do worka, już wie, co ktoś będzie chciał kupić. Czy macie takie poczucie, że znacie, czy że ludzie, którzy pracują u was w obsłudze, w tym pierwszym kontakcie, znają już wszystkich? Czy jaki procent mniej więcej ludzi, którzy do was przychodzą, to są ludzie, których już rozpoznajecie twarze?
Kurde, teraz by było głupio, jakbym się z Darkiem nie zgodziła. Nie, żartuję. Tak, no, u nas jest, to jest... My zatrudnialiśmy zresztą miesiąc temu dziewczynę nową na sprzedaż i takiej trochę poopowiadałam, jak to wygląda. No i ona pierwszego dnia, jak już przyszła do pracy, to zapytała, to kiedy ja już poznam tych wszystkich klientów? I faktycznie u nas jest tak, znaczy... Powiem tak, u nas jakby ta sprzedaż jest traktowana bardzo, z bardzo dużym, taką bardzo ogromną mamy potrzebę w stronę sprzedaży, żeby faktycznie ten klient był, czuł się jak u siebie w domu. I wiem, że też są restauracje, które tak podchodzą do klienta. Natomiast też ostatni rok pokazał mi, że jeżeli odpowiednio się dobierze punkty, do których dostarczamy chleb, mamy taki super warzywniaczek na Prokocimiu, gdzie po prostu oni z miesiąca na miesiąc biorą tylko więcej, bo tam jest za ladą taka sama super pani, która po prostu jest zakochana w naszym pieczywie, tak jak my jesteśmy w nim zakochani, dlatego sprzedaje go w ogromnych ilościach.
Chłopaki, które możecie...
Ciężko mi powiedzieć, bo ja nie widzę ludzi, którzy przychodzą. Nie mam za bardzo kontaktu. U nas zawsze jest coś do zrobienia na piekarni, więc jeżeli już jestem, to jestem tam. Dlatego ja cały czas praktycznie, który spędzam w piekarni, jestem w Swoszowicach na produkcji naszej. Ale z takiego doświadczenia mojego jako bardziej, powiedzmy, klienta, to ja po prostu bym jeździł po chleb, gdzie mam bliżej, gdzie mam blisko domu, gdzie mogę go kupić rano świeży lub po południu wracając z pracy czy cokolwiek. Wydaje mi się, że jest tak bardziej, szczególnie, że też bardzo ciężko jest zachęcić, wydaje mi się, turystów do piekarni. Jeżeli ktoś nie śledzi na mediach społecznościowych i wjechać do nowego miasta i przejść się i iść do piekarni, to albo trafi się na coś, albo rzeczywiście się wie, gdzie szukać. Więc no, musimy bazować głównie na lokalsach. Czy to w mieście, czy to na obrzeżach miasta.
A ja ostatnio tak miałem, że większość czasu w pracy to spędzałem na nockach, no i tam godzina piąta wracałem do domu i jak dziewczyny przychodziły pakować pieczywo tam do skrzynek, żeby wyjechały na sklepy, które obsługujemy, no to coś tam jeszcze sobie z nimi pogadałem, no ale wiadomo, już później jechałem do domu. Teraz jak trochę zmieniliśmy system, to jak jestem przynajmniej dwa razy w tygodniu na dniówkach, no to jak już tam dziewczyny ze sprzedaży mają chwilę, żeby tam z nimi pogadać, to zawsze dopytuję, dziewczyna, przychodzi jeszcze ta klientka, albo ten klient, ten taki fajny, co od początku z nami był, a dziewczyny, tak, przychodzi, nie martw się, że są z nami cały czas, no i to mnie właśnie bardzo cieszy, że mimo tego, że jest teraz taki duży wybór wszystkich piekarni dookoła, bo jest ich bardzo dużo, to cały czas ci nasi stali klienci są z nami i cieszą się właśnie naszymi produktami.
Bo rzeczywiście każda z waszych piekarni jest trochę innej części miasta i myślę sobie o tym w przypadku fermentu i w przypadku Zmączonych nawet jest poza miastem w opcji miejskiej, w opcji pozamiejskiej i pomyślałem sobie, że rzeczywiście doszliśmy do takiego super momentu w Krakowie, że w zasadzie w każdej dzielnicy, gdzie by się nie mieszkało, do jakiejś dobrej piekarni w zasadzie nie jest tak daleko. I tylko teraz korzystać z tej dobroci. A powiedzcie mi na koniec, bo chyba idziemy na rekord, w sensie wydaje mi się, że to jest najdłuższa rozmowa, jaką do tej pory tutaj przeprowadziłem, ale co mnie bardzo cieszy, bo super się z wami gada. Powiedzcie mi na koniec, zrobię taką pętlę, bo trochę od tego zacząłem, o swoim ulubionym pieczywie, to znaczy co najczęściej przynosicie do domu ze swoich piekarni, albo kupujecie, albo sami na co czekacie, czy czekacie na te pączki, czy jagodzianki, czy drożdżówki z rabarbarem, co jest wasze prywatne, własne, coś, co kochacie w pieczywie i co najczęściej
u nas jest domu. Tak, że każdy czeka u nas na pączki, na jagodzianki i nie może się ich doczekać, ale po pierwszych dwóch dniach stwierdzamy, że już mamy dość po prostu, bo jak ludzie się rzucą na jagodzianki, to ile byśmy tego nie zrobili, tyle po prostu wykupią. Mhm. Więc jasne, cieszy nas to, ale wiemy też, ile z tym jest roboty po prostu i babrać się w tych jagodach.
Jeszcze w zeszłym roku było super, bo jagody naprawdę były w fajnym stanie.
Tak. I długo były strasznie.
Długo były, no. Tak, ale dwa lata temu pamiętam, jagody to były tak bardzo mokre, że w zasadzie jak się tylko je cukrem posypało, to one już wpłynęły, prawda? To była katastrofa, a w tym roku było super, jeżeli chodzi o właśnie zamykane te jagodzianki. Dlatego często ludzie pytają, a nie macie zamkniętych? No kurczę, chcielibyśmy robić zamknięte cały czas, ale czasami te jagody są w takim stanie, że jak się je tylko zamyka, no to tam w piecu płynie to jagodami wszystko. Mm-hmm. No,
więc... A wracając do chleba, to też jest odpowiedź od razu na pytanie, dlaczego u nas jest tyle specjałów, tyle różnych chlebów i tak dalej. Ja najbardziej lubię próbować nowości i czegoś, czego jeszcze nie robiliśmy, zrobić nowy chleb i spróbować go. Stąd czasami jakieś naprawdę, czasami no, głupie pomysły, ale w chlebie czasem się sprawdzają. Dlatego też mamy w ten sposób, że te specjały na cały tydzień ogłaszamy w niedzielę i w tej rozpiski się trzymamy. To są takie... powiedzmy troszkę bardziej popularne chleby, albo rzeczywiście chcemy sprawdzić jakieś nowości, ale drugi specjał zawsze robimy z tego, co na przykład mamy na stanie. Nie wiem, teraz jeszcze nie, ale zaraz będzie czosnek niedźwiedzi, to z czosnkiem niedźwiedzim. No, nie jesteśmy w stanie zaplanować, czy nie będzie padało i czy ten czosnek będzie, więc to są te specjały, które robimy z dnia na dzień tak jakby. Czy to na przykład mamy jakieś fajne... Widziałem, że wy też robiliście, Marta, z chleb z kimchi.
Oj tak, to jest w ogóle chleb, który najczęściej klienci nas pytali o chleb z kimchi. Też w tym roku nam się udało fajnie we współpracy z takim super lokalem, którego z tego, co słyszałam nazwę, nie mogę powiedzieć, a szkoda, bo to fajni ludzie, którzy smażą kurczaki naprawdę na poziomie, którego ja nie znam, też no, przepyszne rzeczy, więc oni robią kimchi i to też była taka fajny kolab, no.
No i te chleby takie z różnymi dodatkami, najbardziej odjechane jak można, to dla mnie to jest, to lubię próbować.
Super.
Ja od nas z piekarni najbardziej lubię orkisz, chlebek orkiszowy. Długo trzyma świeżość i naprawdę ten smak jest taki bardzo, bardzo pierwotny, bo jest połączeniem właśnie żyta, które bardzo lubię i tak samo zresztą wszystko mi smakuje, ale lubię sobie zmieniać co jakiś czas, że raz sobie mam ochotę na żyto, później gdzieś tam testuję ten pszenny, jak już go dawno nie jadłem i wtedy tak jest najlepiej, a już taką najfajniejszą opcją to jest jak wyjmujemy gorące kardamonki albo cynamonki, zimne mleko i już tak na koniec dnia, szczególnie jeszcze wiosną, jak to słoneczko tak fajnie wstaje nad ranem, czwarta, piąta i to jest bardzo, bardzo przyjemne. Tak, tak.
Ja się w ogóle w naszych produktach zakochuję coraz to kolejnych na nowo. bo chleby to z jednej strony, że ja kocham po prostu pszenny chleb, który robimy w ogóle bardzo po swojemu, bo my robimy go z jasnej mąki, w sensie nie chlebowej, tylko w takiej pincetki, jak na ciasta powiedzmy, więc ten chlebek jest bardzo jasny i on akurat pasuje do mojego rodzaju śniadań, że mamy z jednej strony on super idzie na takie grzanki z żółtym serem, z drugiej strony bruschetta super, z trzeciej strony wędzony łosoś też pyszka. Więc dla mnie to jest taki mój chleb docelowy, który zawsze zabieram ze sobą, jak lecę do męża, do Kopenhagi. Ale też ja bardzo mam ogromną słabość do produktów, które w zasadzie od podstaw wymyślili nasi pracownicy, czyli takie, do których ja nie dołożyłam ani ręki, ani głowy, bo to są zazwyczaj takie, znaczy ja jestem wtedy mega wzruszona, bo strasznie to jest dla mnie fajne, że oni mają pomysły, których ja w ogóle bym, na które bym ja nie wpadła, albo że nie wiem, kiedyś wpadliśmy na to, że zrobimy cebularze i Darek genialnie wpadł na to, żeby do tego dorzucić paprykę goczugaru. No i te cebularze to po prostu idą nam jak złoto, nie? I my też staramy się tą ofertę tak trzymać taką bardzo po swojemu, czyli nie do końca się oglądamy na to, co robią inni, tylko robimy tak, jak my czujemy, żebyśmy chcieli i takie rzeczy, które chcemy jeść. W związku z tym mieliśmy super w zeszłym roku właśnie też wymyśloną przez jednego z piekarzy drożdżówkę z żurawiną i białą czekoladą, która mi smakowała no z 10 razy bardziej niż jego dzianka. Ze świeżą żurawiną, nie? Więc naprawdę, no ja jestem po prostu... różne produkty lubię. W ogóle takie słodkie drożdżówki czy coś, to nie jest do końca moja rzecz, więc naprawdę przebieram je bardzo mocno, no ale chleby też, tak jak Mateusz mówisz, trzeba sobie raz na jakiś czas zmieniać, więc no tak, to też się... gdzieś tam różne chleby przewijają mnie w domu.
Słuchajcie, mógłbym z wami gadać jeszcze przez do 12 mam audycję, więc moglibyśmy to teoretycznie tak przeciągnąć, ale zrobiłem się głodny przez was. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Bardzo mi było miło was tutaj gościć. Mateusz z Fermentu, Patryk ze Zmączonych i Marta z Pochlebstwa. Bardzo wam dziękuję za super rozmowę.
Dzięki
również.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.